Już jest z nami zapowiadany gość, pan Jan Stasiak, emerytowany portowiec z 50-letnim doświadczeniem, także przez 30 lat prezes belgijskiego terminalu przeładunkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią.
No i zacznę od cytatu.
Nie dosłyszałem cytatu.
Bo zaraz dopiero będę cytować. Chodzi o cytat Marka Gróbarczyka, byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. I tutaj cytat. To już fakt. Donald Tusk oddaje szczeciński port Niemcom. Proszę powiedzieć, o co w tym chodzi? Co my w ogóle wiemy na temat tej próby wykupienia przez Niemcy portu Szczecin-Świnoujście?
No, mogę się tylko domyślać, co miał na myśli były minister Gróbarczyk, mówiąc te słowa, bo jest to gruba przenośnia. Nie ma mowy o sprzedaży portu z uwagi na to, że tereny czterech portów strategicznych w Polsce, Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia, należą do terenów strategicznych i grunty we władaniu Skarbu Państwa są nie na sprzedaż z uwagi na to, że pełnią rolę strategiczną i na wypadek tak zwanej W są przekształcone natychmiast w tereny wojskowe i stąd nie jest możliwe ich wykupienie. Można co najwyżej wydzierżawić tereny. Na dzień dzisiejszy umowy zezwalają na maksymalnie 30-letni termin dzierżawy. Natomiast wracając do tego, co mówił w grubej przenośni ten cytat ministra Gróbarczyka, no myślę, że chodzi o wyprzedaż udziałów istniejącej jedynej pracowniczej czy prywatnej polskiej spółki przeładunkowej na terenie portu w Szczecinie. Dochodzi o spółkę Balcargo Port Szczecin. Tam dwa lata temu, już w grudniu, pod koniec kadencji PiSu, rzutem na taśmie udziałowiec, potężna niemiecka firma spedycyjna Renus, wywożąca się z grupy Rettmann, niemieckiej firmy, zajmuje się między innymi głównie obróbką śmieci, wykupił 40% od nieżyjącego już ówczesnego założyciela, twórcy i właściciela tego terminalu Balcargo Szczecin. Geograficznie port w Szczecinie, Szczecin-Świnoujście, bo to zawsze był zespół, składał się z czterech potężnych obszarów za komuny przeładunkowych. Jeden to był tak zwany teren drobnicy, gdzie były przez obsługiwane ładunki pakowane. Drugi to był teren towarów masowych i to jest właśnie teren, który w głównej części dzisiaj jest w dzierżawie spółki Balcargo Szczecin. Trzeci to był terminal Świnoujścia, a czwarty to był terminal zbożowy Lewatorewa. Jeśli chodzi o Balcargo, w przeszłym okresie zajmowali się głównie przeładunkiem towarów masowych, czyli to wszystko, co jest przeładowane w postaci luzu. Na dzień dzisiejszy po prywatyzacji, kiedy ustawą o portach morskich, Zarząd Morskich Portów jako przedstawiciel Skarbu Państwa pozbył się udziałów w spółkach przeładunkowych, żeby być tylko, pełnić rolę tak zwanego landlorda, czyli przedstawiciela, właściciela gruntu, wydzierżawał operatorom prywatnym, nieprywatnym, społecznym, różnym tereny spółek, który w ramach umowy dzierżawy oni mieli obowiązek prowadzić tam działalność przeładunkową, czyli to te terminale przeładunkowe organizowały z jednej strony statki do przewozu i wywozu towarów, a przede wszystkim organizowały sobie towary, które były drogą morską przywożone lub wywożone ze Szczecina i na tej podstawie zawierali umowy dzierżawy, gdzie deklarowali się do wykonania jakiejś określonej masy przeładunków w skali rocznej. Jeżeli tego nie wykonywali, płacili karę za niewykonany brak towarów do zarządu portu, a zarząd portu z kolei dzięki temu chwalił się, że 85% jego przychodów stanowią przychody z opłat dzierżaw plus z opłat tonażowych, bo każdy statek, który wchodzi do portu i jest organizowany nie przez zarząd portu, a przez terminale przeładunkowe, musi ponosić na rzecz utrzymania dróg dojściowych i nabrzeży, czyli tego, do czego dobija statek, opłaty tak zwane tonażowe i przystaniowe, które to pobiera zarząd portu. I z tych dwóch źródeł zarząd portu ma 85% przychodów. Z drugiej strony zarząd portu jako ten tak zwany landlord nie wtrąca się i, że tak powiem kolokwialnie, nie ma nic wspólnego z przeładunką, czyli z tą rdzeniem pracy portowej, czyli z przeładunkiem towarów. bo historycznie w zarządzie w portach polskich działają trzy rodzaje firm. Firmy pierwsze to są agenci statków, którzy opiekują się statkami, które przychodzą i wychodzą z towarem lub po towar. Spedytorzy, którzy opiekują się towarem, który na tych statkach przychodzi lub wychodzi, i przeładowcy, którzy zajmują się obsługą tego towaru, czyli przeładowują w jedną i w drugą stronę, wyładowują albo załadowują na statki. To są takie trzy grupy i te biznesy są na dzień dzisiejszy wszystkie w rękach prywatnych. Zarząd portu jako spółka państwowa nie ma nic z tym wspólnego. Natomiast mówiąc, będzie to, przepraszam, że taki monolog odstawiam, ale to tak dla wyjaśnienia sprawy. Zarząd portu nie może sprzedać terenów, nie może sprzedać nabrzeży, wprost przeciwnie, w umowach dzierżawy jest powiedziane jasno, że spółki podpisujące umowę dzierżawy podpisują ją przede wszystkim, umowa dzierżawy dotyczy elementów tak zwanej infrastruktury, czyli tego, co jest trwale związane z lądem i to jest na zawsze własnością zarządu portu, czyli Skarbu Państwa. Natomiast ci operatorzy są odpowiedzialni za zorganizowanie na tej powierzchni tak zwanej suprastruktury, czyli tego wszystkiego, co jest potrzebne do obsługi tych towarów, czyli magazynów, placów i sprzętów przeładunkowych i ludzi i tak dalej, którą się posługują.
No dobrze, ale rozumiem, mówiąc... przepraszam panie Janie, że wejdę panu w słowo, ale rozumiem, że jeżeli przyjmiemy, że na przykład no, dojdzie w najbliższym czasie do finalizacji tej umowy i, no, i do przejęcia kontroli przez tą niemiecką spółkę Renus, no to nie ma takiego zagrożenia, że to oni będą mogli decydować na przykład, jeżeli chodzi o takie te drobniejsze towary, albo nawet chociażby zboże, że powiedzmy, no wolą przeładowywać zboże z Ukrainy, które jest tańsze, a nie brać od naszych rolników. Czy takie ryzyko istnieje, czy nie?
Powiem więcej. Oni będą mieli do tego stuprocentowe prawo, bo jeżeli zarząd portu, który podpisze z nimi umowę na temat dzierżawy, nie zawrze w tej umowie, co im wolno robić, czego nie, to wówczas taki przeładowca jest odpowiedzialny tylko przed portem za wnoszenie miesięcznej opłaty plus kary za niewykonanie tonażu, a nie ma mowy o tym, co on przeładowuje. Tak, to tylko do jego biznes jest taki, czy coś się jemu opłaca robić, czy nie. Zarząd portu w to nie ingeruje, zarząd portu nie ma żadnego wpływu, jakie towary są przeładowywane, w którą stronę, co w eksporcie, co w imporcie. Jest to wszystko w rękach przeładowców. Jeżeli zarząd portu, czyli Skarb Państwa, chciałby zmusić do przeładunku jakiegoś tam towaru, tak jak było niedawno z węglem i tak dalej, to musi zawierać szczególne porozumienia z operatorami, mówiąc inaczej, albo ma możliwość na umowie ich zastraszyć, albo ich prosić. Natomiast sam tego zrobić nie może, tak jak pani słusznie powiedziała. Przeładowca, czyli terminal przeładunkowy ma umowę, a co on robi, to jest jego sprawa.
Jakie to stwarza dla nas zagrożenia? Trochę odwołuje się też do pańskiego już wieloletniego, jak mówiliśmy na początku rozmowy, takiego doświadczenia praktycznego.
No więc jak mówię, diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Zarząd portu ma od 2007 roku pełne wszystkie narzędzia, żeby w umowach dzierżawy podpisywane z takimi dzierżawcami po pierwsze zawrzeć, jakie towary mogą czy nie mogą być przeładowane na danym terminalu, bo zarząd portu zna, jakie ma obostrzenia ogólnopolskie i tak dalej. Nie zawsze, czasami to jest obcy ja pracowałem w spółce z kapitałem belgijskim, zaczynałem 50%, a kończyłem, że spółka miała 100% kapitału udziału. I zarząd portu nie zawsze wie, co Belgowie chcą przeładowywać, co im się opłaca, czego nie. Jeżeli tego nie zastrzeże w umowie, to on może robić, co chce. I wolumen to jest druga rzecz, tak samo może zrobić. I trzecia rzecz, czy pozwoli na robienie czegoś innego, czy nie. I to jest wszystko w umowach dzierżawy. Ale w umowach dzierżawy też powinno być, ja to w swojej umowie miałem, ale nie wiem, czy wszyscy mają, że zarząd portu jako reprezentant Skarbu Państwa w umowie dzierżawy na lat 30 powinien sobie zastrzec w umowie, że umowa dotyczy aktualnego właściciela, czy konsorcjum właścicieli, czy udziałowców, bo to różnie z tym bywa kapitałem, takiego stanu udziałowców na dzień podpisania umowy. Jeżeli by chcieli na przykład zmienić udział kapitału wprowadzić kogoś z kapitałem większościowym innego, to powinna być wymagana zarządu portu, bo zarząd portu, podpisując umowę, nie zawsze z każdym, który nawet wygrał przetarg, umowę musi podpisać. Znajdzie powody, dla których nie podpisze. Jeżeli w takiej umowie tego zapisu nie ma, no to wówczas dochodzi do cyrków, do jakich mamy dzień dzisiejszy. Natomiast jak gdyby odpowiadając na to, co pani nie zapytała, a chciałaby pani zapytać, domyślam się, tak, obserwuję przez lat, no już dzisiaj 30, że kapitał niemiecki pozostanie na zawsze kapitałem niemieckim i między bajki można włożyć to, że biznes tu nie. U Niemców było, jest i będzie zawsze tak, że decyduje geopolityka państwa. Zauważyć należy, że te koncerny, które tutaj wchodzą udziałami, to są generalnie koncerny z dużym udziałem państwowym. No chociażby sprawa, że na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, Unia Europejska, co jest w ogóle ewenementem, zarzuciła potężnemu koncernowi DB, że za duże dofinansowanie mają skarbu państwa, w związku z tym mają się pozbyć udziałów i wyprzedać swoje udziały. Między innymi to zagrożenie padło na DB Port w Szczecinie, gdzie są zmuszeni, żeby wprowadzić innego udziałowca. Co to świadczy? Że nawet Unia, do której ja osobiście mam olbrzymie zastrzeżenia, nie kocha jej, ale jednak sama widzi, że jest to jakaś dominacja wprowadzona, niekoniecznie za ich zgodą i wiedzą i tak dalej. A wracając do konkretnego pytania pani, to powiem, że no cóż, jeżeli kapitał niemiecki, posłużę się przykładem. Od 30 lat siedzi tutaj kapitał niemiecki, miało to być największy terminal kontenerowy dla fiderów, czyli małych statków, które przewożą z dużych kontenerowych transoceanicznych statków z Trójmiasta czy z Hamburga małymi fiderami 3-4 tysiące ton do portu w Szczecinie i stąd to miało być wysyłane w głąb i tak dalej. No minęło 30 lat. Inwestycje, jakie ta spółka poczyniła, to spółka jest oparta o kapitał niemiecki DB, to przecież jest koncern niemiecki państwowy. No niekoniecznie zrealizowali zapisy, jakie są w umowach. Inwestycji nie ma, dwie suwnice przez 30 lat, trochę sprzętu, ludzie uciekają, nie chcą pracować. No to coś tu jest nie tak. A w międzyczasie proszę zobaczyć, jak się tam rozwija. Ile wpompowano w Rostock, nic to nie dało. Ile wpompowano w Niederfinow, 14 lat to budowano. Jak szybko, kiedy w Polsce nie mogliśmy się dogadać, gdzie zbudować terminal zbożowy, no Szczecin stał otworem, gotowe tereny na Ostrowie Grabowskim stoją. Już tu rozmawialiśmy z ministrem, miało to powstawać. No i co? Niemcy wybudowali w Mokran koło Sasnic terminal zbożowy i po temacie już to wszystko tam pójdzie. No czyli po prostu tu trzeba być szybkim i działać. I stąd rozumiem te, że tak powiem, strachy.
To jeszcze pani Janie na moment spójrzmy, nie wiem czy śledzi pani, interesuje to co dzieje się z projektem tego portu kontenerowego w Świnoujściu, bo my dużo mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym na antenie Radia Wnet, nawet uczestniczyliśmy w zbieraniu tych podpisów, tak, dla CPK, trochę mniej o porcie kontenerowym w Świnoujściu. Może pan powiedzieć, czy tutaj jest taka wola polityczna, jakbyśmy ocenili budowę i chęć wykonania tego projektu?
No to jak gdyby mam rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony jako odsunięty całkiem od działalności z własnej woli, to ja się sam odsunąłem, po prostu jest mi nie po drodze dzisiaj, nie będę świecił twarzą i tracił zdrowia na współpracowanie z dzisiejszymi menadżerami rządowymi, no, o których mam jak najniższe zdanie i nie będę się wypowiadał na ich temat i dlatego się wycofałem totalnie ze wszystkiego, po prostu zdrowie moje jest ważniejsze niż jakieś puste gadania i tak dalej. I w związku z tym mało wiem, co się dzieje na temat terminalu kontenerowego w Świnoujściu, oprócz tych wiadomości medialnych. Ale powiem tak, wydaje się, że no, prawa jest zamiatana pod dywan, skoro jest cichutko to raz. Protesty, jakie z tamtej strony były wywoływane i tak dalej, to przypomnę, że terminal kontenerowy w Świnoujściu, to tak, po pierwsze umowę wstępną na budowę terminala podpisały konsorcjum Kuwejtu i belgijska firma. Od lat operatorzy na rynku kontenerowym tyle robił, czyli jak ja zawsze mówię, to nie jest gość handlujący pietruszką czy rakierce laku, tylko jest ktoś z branży, wyliczył, zrobił rachunek, biznesplan i opłaciło mu się to. Naukowcy to potwierdzają, że jest nisza w naszym rejonie o 24 godziny bliżej niż do Trójmiasta z wyjścia na Bałtyk, jest szansa na taki terminal. Ale my dodatkowo, o czym ja zawsze trąbię i to należy podkreślać, na raz na zawsze pozbywaliśmy się kłopotu z torem podejściowym do portu Szczecin-Świnoujście, który, przypomnę, na dzień dzisiejszy częściowo przebiega przez niemieckie tereny, strefę. W 80-tych latach dr Lizak znakomite opracowanie na tym napisał. Strzelano do polskich jachtów w 80-tych latach, twierdząc, że pływają po niemieckich terenach, a to są tereny, przez które przechodzi tor podejściowy. A nowy terminal kontenerowy w Szczecinie daje budowę zupełnie nowego podejścia wschodniego w 100% po polskich terenach. Cena modernizacji starego podejścia na rzecz terminalu kontenerowego, czyli większych statków, a wybudowanie nowego, to jest różnica 20% w kosztach. I to jest ważne i o tym nie należy zapominać. A że jest cicho, no cóż. Ja swego czasu stworzyłem, to jeszcze za poprzednich Tusków, stwierdzenie, że my u nas tutaj na ziemiach zachodnich mamy Polskę C albo bez szans na rozwój, dlatego że to były czasy, kiedy wchodzono z miodem do Angelii, żeby jej pomóc reaktywować tereny wschodnie, landy, port, Rostoku pompowane pieniądze, wszystko to guzik dało. Ozi i tak uciekli na zachód, i tak uciekli na zachód, nic się tu nie wydarzyło, a myśmy zostali z niczym. Na przykład, czy pani wie, gdzie w Polsce przebiega autostrada A3? Mamy A1, A2 i A4. A gdzie się podziała autostrada A3?
Ale poprzednicy
poprzednicy zmienili szybciutko A3, która miała być w szczecińskim, zachodniopomorskim, na S3, a S3 do dnia dzisiejszego nie zostało wykonane i ostatnio wykonawca znowu zszedł z placu budowy, a niewiele zostało do kończenia. To świadczy o tym, jak to jest to wszystko postrzegane przez nas tutaj na miejscu i jak Warszawa widzi nas. Znowu do tego wróciło. Mamy trzech ministrów w swoim rządzie, ale pożal się Boże, wstydzę się powiedzieć, że oni są od nas. Ale jak może być ministrem ktoś, kto w życiu minuty nie przepracował porządnie i w biznesie? No jak może być? Ja 50 lat straciłem zęby na porcie.
Tak jest i to jest chyba ta bolączka niestety takiego kryzysu w polskich elitach, powiedzmy to wprost.
Nie ma elit, to są że elity, to są, jak moja nieboszczka żona mówiła, biznesmeni w pierwszym pokoleniu, w białych skarpetkach. No jak historii mogą uczyć Polaków tradycji komusze dzieci? No jak to może być? No nie może być i dlatego mamy co mamy, a tylko w tradycji to się liczy.
To prawda i tutaj na razie Pani Janie musimy postawić kropkę, bo już za momencik godzina 18. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Stasiak, emerytowany portowiec z 50-letnim doświadczeniem, także przez 30 lat prezes belgijskiego terminalu przeładunkowego. Pozdrawiamy Pana Jana.
Dodałbym jeszcze zgorzkniały.
Ani nie słychać tego, także proszę dalej się tak dobrze kamuflować. Chyba, że pan nie chce, to nie trzeba.
Nie, bo czuję się na 57 lat, a mam odwrotnie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Dziękuję bardzo i pozdrawiamy.